W świecie, gdzie wcale nie tak łatwo czuć się dobrze, a zaburzenia psychiczne dotykają coraz szerszej rzeszy osób, wielu z nas czuje się zagubionych. Często nie wiemy, gdzie znaleźć pomoc, utykamy w dziwnym marazmie. Kiedy słyszymy, aby zająć się sobą, nie wiemy, co to właściwie znaczy, od czego zacząć. A przecież relacja z samym sobą to najważniejsza relacja w naszym życiu. W tym podcaście dzielę się swoją wiedzą psychologiczną i prywatnymi przemyśleniami o tym, jak przez bycie bliżej siebie możemy podnosić jakość swojego życia i swoich relacji. Jeśli jeszcze się nie znamy, to ja nazywam się Marta Chrostowska i jestem psychoterapeutką. Na co dzień prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz par, a także tworzę treści psychoedukacyjne na platformie TikTok, gdzie obserwuje mnie ponad 60 tysięcy osób. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz ten podcast i pozostaniemy w kontakcie. Witam Cię w drugim odcinku mojego podcastu Zajmij się sobą. Być może już wiesz, że jestem psychoterapeutką, która tutaj i na TikToku dzieli się swoimi przemyśleniami oraz rozumieniem różnych spraw, które dotyczą relacji ze sobą i z innymi ludźmi. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, co z mojej perspektywy robi nam przeszłość, a zwłaszcza dzieciństwo i dlaczego warto się nad tym pochylić, oraz o tym, na co zwrócić uwagę, kiedy pracujemy nad sobą. Pani Marto, chcę się zmienić. Nie powiedział mi na dzień dobry chyba jeszcze żaden pacjent. Nigdy. Zazwyczaj zdarza się, że finalnie do tego dochodzimy, ale zanim, no cóż, przez lata pracy w gabinecie zdołałam się przekonać, że pacjenci nie przychodzą na terapię po to, aby się zmienić. Zaryzykowałabym nawet, że niektórzy byliby pewnie gotowi zapłacić dwukrotność stawki za to, żeby rozwiązać palący ich problem tak, żeby tylko nie musieli niczego w swoim życiu zmieniać. Dlaczego tak jest? Bo takie prawdziwe zmienianie siebie nie jest ani łatwe, ani przyjemne. Jeśli ciekawi Was, jak dochodzi się do tego momentu, kiedy faktycznie chcemy coś zmienić, to zachęcam Cię do takiego zanurzenia się w swoje doświadczenie. Przypomnij sobie ten czas, kiedy byłeś małym chłopcem lub małą dziewczynką. Takie naprawdę małe dziecko, 3-4 lata. Możesz tego nie pamiętać, ale wyobrazić sobie, przywołać na przykład znajomy wizerunek ze zdjęć. Właśnie w tym czasie intensywnie kształtował się Twój sposób patrzenia na świat. Kształtował się właściwie od urodzenia, a pod pewnymi względami nawet i wcześniej, ale w tym momencie zaczyna pojawiać się już dużo wniosków dotyczących samego siebie i otaczającego nas świata, właśnie jak jesteśmy mniej więcej w tym wieku. Pojawiają się wnioski na temat tego, jaki jestem ja, jacy są ludzie, jak działa rzeczywistość. No i na tym etapie z każdego zdarzenia, w którym uczestniczysz, uczysz się czegoś. To pozwala ukształtować w tobie podstawowe przekonania. No i właśnie o tych przekonaniach trochę chciałam Wam dzisiaj też opowiedzieć. Po co nam przekonania? Przekonania są pewnego rodzaju filtrami, które pomagają nam odnaleźć się w rzeczywistości i zapewnić nam możliwość przetrwania. I tu się kryje pierwszy niuans, bo chodzi o przetrwanie, a nie o szczęście. W ogóle z takiej biologicznej perspektywy naszemu organizmowi przede wszystkim chodzi o to, żeby przetrwać. Aby dziecko mogło przetrwać, musi mieć zaspokojone podstawowe potrzeby bytowe oraz emocjonalne. Na przykład potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę przynależności, potrzebę akceptacji. Jeśli jego najbliższe otoczenie dba o zaspokojenie tych potrzeb, to kształtują się u niego pozytywne przekonania o sobie, o świecie i innych ludziach. Domyślna narracja w głowie takiego dziecka zawiera myśli takie jak na przykład jestem bezpieczny, albo ludzie są wspierający, albo świat jest przyjaznym miejscem do życia. No i kiedy mamy takie myśli w głowie, to co wydarza się, kiedy taka osoba później napotyka w swoim życiu problemy? Takie przekonania, właśnie które wcześniej wspomniałam, pozwalają tej osobie wierzyć, że wszystko się ułoży. że na przykład otrzyma pomoc, kiedy będzie jej potrzebować, że nie musi sobie ze wszystkim poradzić sama. No i teraz sprawdź sobie, jak to było u ciebie. Czy twoje otoczenie w dzieciństwie pomogło ci zaspokoić potrzeby, a może bardzo szybko przekonałeś się, że lepiej tych potrzeb na przykład nie mieć, bo i tak nie zostaną zaspokojone. Może rodzice wpajali ci bardzo surową dyscyplinę i na przykład często niesprawiedliwie karali i w efekcie tego uwierzyłeś, że jesteś kimś złym, a twoje potrzeby albo zdanie nie są ważne. Może patrząc na zachowania rodziców, nauczyłeś się, że ludzie w relacjach krzywdzą i lepiej jest im nie ufać. A może problemy, które znienacka dotknęły twoją rodzinę, pokazały ci, że los jest nieprzewidywalny i że w każdej chwili może wydarzyć się coś strasznego. No, każdy z nas nosi w sobie taką historię, która kształtuje w nas właśnie przekonania, które nas wspierają, ale też właśnie takie, które nam szkodzą. Tutaj ważne, żeby zobaczyć sobie, których tych przekonań mogło być potencjalnie w naszym życiu więcej. Te szkodliwe przekonania rzadko są prawdziwe, ale w tamtych momentach, w których powstały, właśnie zdawały się nam dobrze opisywać rzeczywistość i z tego powodu uwierzyliśmy, że tak właśnie jest i będzie. Kiedy w przeszłości byliśmy krzywdzeni, to zakodowało nam się, że lepiej nie ryzykować i nie sprawdzać. Zakodowaliśmy sobie, że na wszelki wypadek na przykład lepiej nie zbliżać się z ludźmi, bo ludzie krzywdzą. No i nasz umysł ma taką właściwość, że broni się przed nowymi informacjami, które nie są zgodne z tymi, które dotychczas uznawaliśmy za prawdę. Za ten mechanizm odpowiada takie zjawisko, które nazywamy dysonansem poznawczym. I dysonans, najogólniej mówiąc, jest takim nieprzyjemnym doznaniem złożonym z dezorientacji, niekiedy z lęku albo złości, kiedy ta informacja, która do nas dociera, jest inna niż to, w jaki sposób widzimy rzeczywistość. Na pewno znacie ten stan, bo wystarczy włączyć sobie kanał w telewizji informacyjny i posłuchać na przykład takiego polityka należącego do partii, z którą się nie zgadzamy. Dysonans momentalnie wywoła takie emocje, które każą ci natychmiast przełączyć te bzdury. No to właśnie to jest dysonans w najczystszej postaci. No i w podobny sposób, tak jak na tą niechcianą propagandę polityczną, nasz umysł ją eliminuje z otoczenia, to tak samo reaguje na takie informacje, które są sprzeczne z tym, co my mamy zakodowane w głowie, czyli z tymi przekonaniami, które do tej pory nabyliśmy. Nawet jeśli potencjalnie te informacje, które do nas napływają, byłyby dla nas korzystne. Można trochę powiedzieć, że nasz organizm po prostu woli nie ryzykować. A to, co kiedyś się sprawdzało, jest znane, jest dla nas takie bardzo już swojskie, tak? I nie chcemy tutaj wystawiać siebie na próbę, czy nowe przekonanie zadziała, czy nie zadziała, więc na wszelki wypadek nasz umysł w ogóle nie koduje w sobie tych nowych informacji, które z tym są sprzeczne. No i teraz, jeśli mamy na przykład zakodowane, że ludzie krzywdzą, no to będzie nam trudno dostrzec osoby, które chcą dla nas dobrze, a ich zachowania będziemy interpretować zgodnie z tym zakodowanym przekonaniem. Na przykład w taki sposób, że jeśli starają się do nas zbliżyć, to po to, żeby finalnie nas wykorzystać, no bo w naszej głowie jest tak, że ludzie krzywdzą. W efekcie nadal nie będziemy w stanie zbudować bliskiej relacji z danym człowiekiem i nabrać do niego zaufania. W ten sposób właśnie takie doświadczenia z przeszłości odciskają takie trwałe piętno na tym, w jaki sposób żyjemy teraz. Bo kiedy spojrzycie na te przekonania, to idziemy z nimi przez całe życie i w zasadzie przez to, że ten dysonans poznawczy jest takim nieprzyjemnym zjawiskiem, rzadko kiedy mamy okazję sprawdzić, przetestować te nasze przekonania i finalnie je jakoś zmienić. Raczej żyjemy sobie w takim naszym bezpiecznym świecie tych przekonań. One nie zawsze będą powodowały, że my będziemy szczęśliwi, ale będą dla nas znane i bezpieczne. Te przekonania de facto mogą powodować właśnie, że będziemy nieszczęśliwi, bo będą, tak jak tamto przekonanie, na przykład stać u podstaw tego, że jesteśmy samotni. No i kiedy ludzie trafiają do gabinetu terapeuty, no to w sumie rzadko mają takie rozumienie problemu, że coś jest nie tak z ich przekonaniami. Najczęściej schemat wygląda w taki sposób, że do tej pory radzili sobie lepiej lub gorzej do pewnego momentu, aż nadszedł kryzys. Czyli posługując się poprzednim przykładem, przychodzą nieświadomi, a przez całe życie pielęgnowali w sobie przekonanie, że ludzie krzywdzą. Tylko nie wiedzą jeszcze, że to przekonanie w sobie mają. Czasami zdarza się tak, że to ich życie wyglądało w ten sposób, że znaleźli na przykład jedną osobę, której po wielu próbach i testach mogli względnie zaufać, związali się z nią, a ta osoba zachorowała i zmarła. I wtedy przekonanie o tym, że ludzie krzywdzą, uderza bardzo mocno w całej odsłonie w życie tej osoby i zaburza funkcjonowanie tego człowieka. No bo tok myślenia wygląda w ten sposób, ok, umarł, to równa się, że skrzywdził mnie i zostawił. Inni ludzie krzywdzą, to znaczy, że ja muszę sobie poradzić sam, nie mogę na nikogo liczyć. No a co wtedy, jeśli realnie już opadam z sił? No i wtedy właśnie trafiają na terapię, nie? Jak to, co do tej pory, w co do tej pory wierzyli, jak do tej pory sobie radzili, przestaje po prostu działać. Więc nie tyle przychodzą po zmianę gdzieś tam w sobie, ile poszukują takiego rozwiązania, jak to zrobić, aby to, co działało do tej pory, mogło działać nadal, albo żeby mu dać coś nowego, co będzie działało. Przychodząc na terapię, taka osoba nie myśli sobie wcale, okej, przesadzam, czas nauczyć się ufać ludziom, bo nie wszyscy są źli, tylko pyta, no jak mam stać się silniejszy, aby poradzić sobie sam. Czyli tak jak wspomniałam na początku, chcą takiej zmiany, ale bez zmiany swoich przekonań. Taka osoba chce, aby to rzeczywistość zmieniła się dla niej. I rolą terapeuty jest empatyczne, ale jednak stanowcze skonfrontowanie takiej osoby z tym, że to życzenie nie jest ani realne do zrealizowania, ani tym bardziej konstruktywne w kontekście jej dalszego życia. I wtedy, kiedy to się udaje, dopiero dana osoba otwiera się na prawdziwą zmianę. Zmianę w obszarze swoich kluczowych przekonań, a nie tylko tych strategii radzenia sobie z tymi starymi przekonaniami. Prawdopodobnie do konkluzji o tym, że nasze przekonania są błędne, możemy dojść też innymi drogami, na przykład czytając książki lub sięgając po wiedzę z danej dziedziny. Nie zawsze musimy się udać na psychoterapię, ale wypracowanie zmiany jest jednak o tyle trudne, że aby zakwestionować te stare przekonania i zaszczepić nowe, zdrowsze, to potrzebujemy doświadczeń, które przekonają nas o tym, że te stare przekonania są wadliwe, a nowe są prawdziwe. I tu właśnie zawsze wskakuje nam ten dysonans poznawczy, no bo jak mamy po całym życiu wiary w to, że ludzie krzywdzą, nagle przyjąć tak od tak, że jest inaczej. Wszystkie informacje nadal będziemy widzieć przez filtr tych dawnych przekonań. Z tego powodu właśnie jest tak, że tak rzadko sama wiedza właśnie z książki, z podcastu wystarcza, żeby coś w naszym życiu się zmieniło. Aby pojawiła się zmiana, my musimy poczuć, że to nowe przekonanie, na przykład istnieją w moim otoczeniu osoby, które są do mnie przyjaźnie nastawione i szczere, że ono jest prawdą. Musimy mieć konkretne doświadczenie, które to potwierdzi. I tę rolę właśnie znakomicie wypełnia psychoterapia, gdzie terapeuta nie tylko wskazuje pacjentowi błędne przekonania, ale swoją postawą szczerości i życzliwości na bieżąco ukazuje mu i pozwala poczuć, że nie wszyscy ludzie chcą go skrzywdzić. Ostatnią kwestią, o której warto tu wspomnieć, jest to, jak do pracy nad sobą mają się takie kwestie jak objawy różnorakich zaburzeń oraz nasz temperament. Czasami powodem zgłoszenia na terapię lub poszukiwania pomocy są właśnie takie konkretne objawy, z którymi dana osoba przychodzi i one wskazują na jakieś zaburzenia. Na przykład depresję, lęk czy jakieś trudności z pamięcią, koncentracją i tym podobne. I wtedy bardzo ważne jest zrozumienie, w jaki sposób te objawy się pojawiły i co te objawy podtrzymuje. To czasami sprawia ludziom jakiś kłopot, żeby do tego wrócić, bo okazuje się, że te objawy towarzyszą im od bardzo, bardzo dawna, ale jest to jednym z najważniejszych takich pytań, które należy sobie postawić. Inne pytania to też na przykład, czy te objawy mogą świadczyć o jakimś destruktywnym przekonaniu, które pojawia się u danej osoby. Bo przykładowo u osób z depresją może być takie przekonanie o tym, że muszą sobie poradzić sami ze wszystkim. I wtedy nic dziwnego, że pojawia się depresja, kiedy coś im nie wychodzi. I nic dziwnego, kiedy ktoś próbuje im pomóc, a oni z tej pomocy skorzystać nie potrafią czy nie chcą. Jakie jeszcze są kwestie, na które warto zwrócić uwagę? Czy na przykład te objawy pojawiły się teraz po raz pierwszy, czy może to jest już jakiś kolejny rzut tych objawów? Czy był jakiś moment, kiedy te objawy znikały albo kiedy się nasilały? Warto też zapytać siebie, czy powstawanie tych objawów w jakimkolwiek stopniu zależy od takich czynników zewnętrznych, na przykład interpersonalnych, nie wiem, rozpadu relacji, czy może te objawy pojawiają się niejako znikąd. Tutaj wchodzimy trochę w takie miejsce, do którego często niechętnie odnoszą się różne osoby poszukujące często na własną rękę jakiś dróg rozwoju, bo dochodzimy do miejsca pytania o diagnozę. Ale właśnie dzięki odpowiadaniu sobie na te pytania możemy właśnie zyskać wgląd w to, czy nasze próby radzenia sobie z jakimś problemem są właściwie ukierunkowane. Czy nasze kierunki zmian siebie w ogóle powinny iść w tę stronę, w którą my próbujemy je kierować. Zdarza się tak, że to, co wydaje się być czymś, jest czymś innym. Czasami na przykład niekontrolowane wybuchy złości niekoniecznie są jakimś, nie wiem, złym charakterem, wadą, czy nawet już bardziej klinicznie patrząc, zaburzeniem osobowości, ale mogą na przykład wynikać z jakiegoś biologicznego uwarunkowania, na przykład z nadczynności tarczycy. W mojej praktyce na przykład zdarzało mi się zdiagnozować osoby z bardzo takim zaskakującym zwrotem akcji, bo często właśnie te objawy wskazywały na jakąś jedną rzecz i wszyscy do tej pory specjaliści myśleli, że to jest to, okazały się być czymś innym. Tak, żeby wspomnieć tutaj tylko niektóre z tych ciekawych historii, to na przykład była pewna pani, która bezskutecznie leczyła zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, a one okazały się niezdiagnozowanym przez wiele lat ADHD. Albo pojawiła się inna pani, która przez lata tkwiła w żałobie. Nie było wiadomo w zasadzie, dlaczego ta żałoba tak się przedłuża. I okazało się, że pani jest w spektrum autyzmu. I to dało nam bardzo szerokie i dużo lepsze rozumienie z tego, z czym ona się zmaga. Co na pierwszy rzut oka dla innych osób, które nie były specjalistami z jej kręgu bliskich, z kręgu wsparcia, no po prostu nie było widoczne. Z tego powodu, zwłaszcza jeśli zmagasz się z danym problemem od dawna, to warto jest skonsultować się ze specjalistą, nawet jeśli sam nie podejrzewasz, że to mogłoby coś wnieść. Jeśli zaś chodzi o temperament, to tutaj dochodzimy właśnie do takiego miejsca, gdzie trochę zderzamy się z takimi rzeczami, które niekoniecznie są możliwe do zmiany. Zdarza mi się właśnie w gabinecie, że czasami pacjenci ubolewają nad tym, że nie są wystarczająco towarzyscy albo spontaniczni czy otwarci. Jednak właśnie te kwestie, o których tutaj wspominam, one są w dużej mierze uwarunkowane po prostu temperamentem danej osoby i z tego powodu one są relatywnie mało podatne na zmiany. Jeśli przyjrzymy się tym cechom, które na przykład były dla nas charakterystyczne, kiedy byliśmy bardzo małymi dziećmi, szacuje się, że koło pierwszego roku życia w takiej najczystszej postaci widać nasz temperament, to jeśli te cechy, być może w innej formie, prawda, bo to też na każdym etapie życia różne cechy temperamentu mogą przejawiać się inaczej, w charakterystyczny dla danego wieku sposób, ale jednak jeżeli immanentne jest to, że nie wiem, nie byliśmy towarzyscy, albo że byliśmy na przykład właśnie bardziej zamknięci, nie poszukujący bodźców, to jest bardzo duża szansa, że właśnie są to cechy naszego temperamentu i z tymi cechami jest trudno pracować w taki sposób, żeby je rzeczywiście zmienić, zwłaszcza na coś przeciwnego. Możemy oczywiście nabywać nowych cech i umiejętności, jednak tamte zawsze będą stanowić główną bazę. Dlatego te części w nas samych warto po prostu postarać się zaakceptować i polubić, nie próbować ich jakoś tutaj na siłę zmieniać na przeciwne. Zdaję sobie sprawę, że w takiej kulturze faworyzującej ludzi otwartych i przebojowych to może być wyzwaniem, żeby zaakceptować swój spokojny, nieposzukujący wielu bodźców temperament. Ale właśnie jeśli chodzi o temperamentalne cechy, to po prostu nie za bardzo mamy wybór. Mam na myśli to, że naprawdę dało mi to jednak jakąś ulgę, zrobienie takiego zoom out i zobaczenie, że no tak, jakby są rzeczy, których pewnie w sobie nie lubię, które trudniej jest mi zaakceptować, ale jeżeli wezmę je jako konstelację wszystkich moich cech i nie będę się tak bardzo mocno na tym koncentrować, to okazuje się, że one po prostu trochę giną w tłumie. Myślę, że to jest po prostu znacznie wydajniejsze, żeby koncentrować się na wypracowaniu tego, co możliwe jest na tym fundamencie temperamentu, który my mamy, niż bez końca walczyć o zmianę tego, co ten fundament stanowi. Na koniec chciałabym Was zostawić z zasłyszaną kiedyś myślą. Bądź sobą, a nie będziesz miał konkurencji. Pochodzącą z jednej z książek Roberta Klimana. Chcę Was tym samym zachęcić do takich zmian, które mają na względzie przede wszystkim unikalność tej osoby, którą jesteście, również z prawem do ograniczeń i niedoskonałości. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.